O czym to ostatnio mówiliśmy w środę? Pamiętacie jeszcze? Jaki to fragment rozważaliśmy? O oku rozważaliśmy, o zdrowym oku i o chorym oku. I że to od tego zależy tak wiele, jak postrzegamy świat i jaka atmosfera panuje w naszej duszy. Jeśli światło w Tobie ciemnością jest, mówił Jezus, jakaż ciemność wtedy? Jeśli ten instrument, który Bóg nam dał, zdolność, jaką mamy w Chrystusie, żeby patrzeć na innych życzliwie, wspaniałomyślnie się do nich odnosić, mieć dobre nastawienie do ludzi, dobre myślenie o ludziach, a my to zniekształcimy. Będziemy patrzeć złym okiem na ludzi, z podejrzeniem zawsze jakimś, z jakimś uprzedzeniem, z jakąś niechęcią, z jakimś domysłem, jakimś szukaniem dziury w całym, jakimś posądzaniem nie wiadomo o co. To, co się wtedy dzieje w naszej duszy?
Ciemność.
To nam samym jest źle. To samemu sobie strzelamy w stopę, jak to żeśmy kiedyś mówili. To samemu sobie krzywdę robimy. Nie tylko innym, bo innym też przy okazji wyrządzamy krzywdę. Ale sobie też. Niszczymy własną duszę. Ciemność nas ogarnia. I dlatego Pan w kazaniu na górze wezwał nas do wspaniałomyślności. Do życzliwości. Można na siebie patrzeć życzliwie? Ale rzeczywiście. I gdzie jak gdzie, ale w zborze, w społeczności Kościoła szczególnie powinniśmy wszyscy tak na siebie patrzeć. Zawsze posądzać się o dobre. Zawsze domyślać się dobrego. Zawsze liczyć na dobre. To jest miejsce, to jest społeczność, to jest Kościół, to jest eklezja, lud wywołany, żeby przynajmniej w naszym środowisku tak było, żeby ludzie patrząc na nas, jak my się miłujemy, mogli poznać, że jesteśmy Jego uczniami. Bo to jest znak rozpoznawczy. Ale jak wierzący zaczynają na siebie patrzeć krzywym okiem, widzą jakieś zawsze coś nie tak, no to nie tylko, że sobie sami krzywdę robimy, ale też przynosimy ujmę Panu Jezusowi, bo On nas kupił. Wiecie, jak się coś kupi, jak ja coś kupię, a moja żona krzywo na to patrzy i skrytykuje to, co ja kupiłem, to jest mi przyjemnie? Nie jest mi przyjemnie. Ja już bym chciał, jakby tam, no żeby się cieszyła, że ja to kupiłem. Jeśli Jezus nas kupił swoją krwią, jeśli Jezus ciebie kupił swoją krwią, a ja będę na ciebie patrzeć krzywo i doszukiwać dziury w całym i zawsze coś tam krytykować, to co ja Panu Jezusowi w ten sposób mówię? Zły zakup zrobiłeś. Nie, ja powinienem się, jak to jest powiedziane w psalmie, że święci, w nich jest całe moje upodobanie. Jak wierząc, jak uwierzył w Pana Jezusa, to może trochę nie tak, to czy inne robi, nie w tym momencie się odzywa, co trzeba, może nie tam poszedł, gdzie potrzeba, może ubiera się nie tak, jak trzeba, czy pachnie nie tak, jak trzeba, cokolwiek tam jest, może nie tak, jak trzeba, ale to święty, kupiony krwią Jezusa. Jezus go wziął, powołał, pociągnął, żeby z niego zrobić kogoś pod siebie podobnego. Więc my powinniśmy w ten sposób Panu Jezusowi dawać świadectwo. Pan Jezus dobrze kupił. Pan Jezus błędu nie popełnił. No, to tak się... Idziemy dalej. 24 werset. 6 rozdziału. Tu powiecie, że już nie mamy co robić, bo ja już nawet sygnalizowałem to w niedzielę. W związku z kazaniem nie jesteś po środku. Ale parę słów powiedzmy tu jeszcze. Przypomnijmy sobie w ten sposób sprzed 3 dni poselstwo Słowa Bożego, że nie jesteśmy pośrodku. Nie ma takiej możliwości, żeby być gdzieś pośrodku. Nikt nie może dwom Panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i mamonie. W greckopolskim Nowym Testamencie oddane jest to tak. Nikt nie może dwóm Panom służyć, albo bowiem jednego znienawidzi, a drugiego pokocha, albo jednego trzymał się będzie, a drugiego zlekceważy. Nie możecie Bogu służyć i mamonie. Parę myśli na temat tego, kim był sługa w czasach, kiedy Pan te słowa wypowiadał i kiedy apostołowie te słowa Jezusa spisywali. Greckie słowo, które jest tutaj użyte, niewolnik dosłownie. Niewolnik. W tamtym czasie społeczeństwo się dzieliło na ludzi wolnych i niewolników. Jeśli ktoś był niewolnikiem i miał Pana, to był własnością swojego Pana. Dosłownie był własnością. Jak ten komputer jest moją własnością, powiedzmy, tak niewolnik w rękach swojego Pana w starożytności był jego własnością. Ja mogę ten komputer spakować, zanieść ładnie do tego, ale mogę jechać busem i na Grunwaldzkiego wyrzucić przez okno. Mogę to, nie powinienem, ale mogę, nie? Ponieważ to jest moja własność. Mogę wrzucić do kubła na śmieci, mogę postawić w jakimś zaszczytnym miejscu, mogę znieść do piwnicy, cokolwiek mogę z tym zrobić, nie? Mogę na tym usiąść, mogę się położyć, mogę połamać, cokolwiek. Mam prawo? Mam? No mam. Mam takie prawo. I niewolnik w starożytności miał tę samą rangę, co przedmiot. To jest ważna myśl. Oczywiście nie chodzi o to, że Bóg kogokolwiek z nas chce poniżyć. Bóg chce nas wywyższyć. Ale tutaj, żebyśmy uchwycili tę myśl, to potrzebujemy to uwzględnić. Niewolnik nie miał prawa do siebie samego. Niewolnik nie mógł powiedzieć: ha, dzisiaj trochę zimno jest, nie idę na nabożeństwo. Że nie będę służył tam swojemu Panu. Albo trochę się opóźniła mi praca, to ja dzisiaj już nie mam czasu na takie rzeczy. I nie będę już dzisiaj zmywał naczyń Panu, albo nie będę mu mył nóg przed snem, bo już nie mam czasu. No przecież bzdurę mówię, nie? Niewolnik nie miał prawa do swojego czasu. Miał 24 na dobę do dyspozycji swojego Pana. Pan mógł zrobić wszystko. I nawet Pan Jezus opowiada, że przyjdzie taki niewolnik po pracy w polu wieczorem, to co im mówi? Pan mówi: usiądź, niewolniku, kochany, się napracowałeś, ja ci tu wszystko obsłużę, dam ci jedzenie i nogi ci umyję. Nie, nie. Mówi: no dobrze, że już wróciłeś, co tak późno wracałeś? Szybko mi tutaj umyj, zrób, przygotuj i tak dalej. No taka jest rola niewolnika. Możemy się burzyć, możemy mówić, to niesprawiedliwe i tak dalej, ale tak to było. Więc tu jak jest taka myśl, że w ten sposób przedstawia się nasza zależność w stosunku do Boga. Jesteśmy jak niewolnik w stosunku do Pana. On nas kupił, Pismo Święte mówi, ja w tym towarzystwie nie muszę tłumaczyć, jak to jest mówione o tym, że jesteśmy kupieni krwią Chrystusa, że nikt nie należy do siebie samego, czy żyjemy, czy umieramy, pańscy jesteśmy. To wszystko jest jasne w tym gronie, no nie? I tu Pan Jezus powiedział, że nikt nie może być niewolnikiem dwóch właścicieli. Rozumiecie? Albo jesteś niewolnikiem tego właściciela, albo tego niewłaściciela. Jeśli trafiasz na rynek niewolników, to stoisz i patrzysz, kto cię kupi. I jak cię kupi Kowalski, to już Kwiatkowskiemu nie podlegasz, bo jest podpisane, jesteś własnością tego nowego właściciela. I tutaj jest wielka myśl. Ponieważ jest to, bo jeżeli to by była taka kwestia, że ja, wolny człowiek, chodzę sobie po ziemi, i myślę sobie, i tego lubię, i tego lubię. Temu przeznaczę, powiedzmy, poniedziałek i środę, a tamtemu poświęcę inny czas. Z tym w weekendy będę, a z tamtym na święta wielkanocne i Bożego Narodzenia będę. To tak by można było. Ale jeśli rozumiem, że jestem niewolnikiem, to niewolnikiem jestem 24 na dobę, 7 dni w tygodniu, 12 miesięcy w roku. Jednego. I dlatego nikt nie może dwóm Panom służyć. Nie może. Obraz jest prosty, bo albo jednego będzie, jak to powiedzieliśmy, jednego znienawidzi, drugiego pokocha, albo jednego trzymał się będzie, a drugiego zlekceważy. Więc na 100% należymy do jednego. Nie możemy być pośrodku. To kogo należymy? No nas interesuje to, żeby służyć Bogu, żeby należeć do Boga. W tym gronie wszyscy chyba, bez wyjątku, no anielki nie możemy jeszcze zapytać, ale już Zuzia nawet by chyba powiedziała, żeby chciała z Panem Jezusem i należeć się do Pana Jezusa. I każdy z nas, dorosły, tak samo. A co to znaczy służyć Bogu? Służyć Bogu to jest coś wielkiego. To relacja wzniosła, serdeczna. To jest wspaniała relacja, to jest oszałamiająca relacja. Jak, że ja mogę być sługą Bożym? Ja mogę służyć Jezusowi Chrystusowi, Królowi Królów. Co za zaszczyt, że ja mogę służyć. To jest coś wielkiego, wspaniałego, podniosłego, ale jednocześnie nie zapominajmy, że to jest relacja właściciel-niewolnik. Pan i sługa. Nam się oczywiście bardzo podoba, na naszej humanistycznej duszy się podoba ta myśl, że Jezus jest naszym przyjacielem, że jest naszym towarzyszem i tak dalej. To wszystko jest pięknie, pięknie to brzmi i jest. I Słowo Boże mówi, że jest. Tylko to nie jest kolega równy nam. To nie jest przyjaźń, której po obydwu stronach są jakieś zobowiązania i tak dalej. To jest tak, że On nie ma w stosunku do nas żadnych zobowiązań. Jest Panem, a my jesteśmy Jego sługami. I jeżeli dzisiaj w środę 2 marca nie zachowałem się w stosunku do Jezusa jak niewolnik w stosunku do Pana, to znaczy, że może ja nie jestem Jego niewolnikiem. Może ja próbuję być gdzieś po środku. Może ja wymyślam jakąś taką opcję, taki układ, że ja trochę Bogu i trochę mamonie. A co to jest ta mamona? Mamona to hebrajskie określenie dóbr materialnych. Tak się określało dobra materialne. Ale nie rzeczy materialnych w ogólności, lecz takich dóbr materialnych, których człowiek pokłada swoją ufność, na których polega, na których się opiera w swoim życiu. To nie to, że powiedzmy normalna jakaś tam pensja, zarobione pieniądze, to co mamy i używamy, że to jest już mamona w naszym życiu. Nie, nie. Mamona to jest coś takiego, do czego człowiek serce przywiązuje, na czym zaczyna polegać, bez czego wydaje się, że już chyba by nie mógł żyć. Takich dóbr materialnych, które w konsekwencji stają się jakby swego rodzaju bożkiem w jego życiu. To jest mamona. To jest coś, ku czemu człowiek kieruje swoją ufność, swoją uwagę. No i Pan Jezus mówi, że tak, są ludzie, którzy służą mamonie, czyli od rana do wieczora w tym kieracie, żeby mieć zabezpieczenie, żeby mieć to i tamto, żeby mieć wszystko. To jest jakby, staje się celem. Bóg w tym momencie, kiedy serce wierzącego człowieka się w tę stronę ustawia, widzi tylko te złotówki, czy setki, bo na złotówki to się nie patrzy na złotówki, albo te dolary, te eski poprzekreślane, jak tylko widzi, jak ten wujek Sknerus w Donaldzie, to wtedy jego serce zaczyna się ustawiać w tę stronę i on staje się czcicielem niejako, wyznawcą tego. Są ludzie, dla których pieniądze, wartości są tak ważne, że oni są gotowi zapomnieć o czytaniu Biblii. Znacie takich? Bo trzeba zarabiać, trzeba pracować, trzeba tego. Nie było czasu poczytać. Nie było czasu się pomodlić. Są tacy. Gdzieś tam są w Polsce tacy, nie wiem. Na pewno u nas nie ma takich. Ale są tacy, którzy zaczynają służyć mamonie. I Pan Jezus mówi, ej, nie możecie jednocześnie Bogu służyć i mamonie. Nie możecie serca oddawać tym rzeczom materialnym, żeby czynić z nich niejako swoje tajemnice, swojego oparcia, poczucie bezpieczeństwa i tak dalej. I taki wierzący, w cudzysłowie, jak nie ma pieniędzy w portfelu, to się nerwowy robi. Jak brakuje coś, jakiś niedostatek, to nie podchodź do niego. On jest albo roztrzęsiony i załamany, już musi tam jakieś lekarstwa łykać albo co, albo nerwowy się taki robi, że strach do niego podejść, bo nie ma pieniędzy. Nie tylko Polak zły jak głodny, ale też zły jak pieniędzy nie ma. To znaczy, że on traci kontakt ze swoim bóstwem w tym momencie. Bogiem jego są ta mamona, te pieniądze, on się na tym obiera. Kto służy Bogu, kto ufa Bogu, ten nie zależy od mamony. On nie służy mamonie. Mamona nie bierze góry w jego życiu. Dobrze jest przy tym pamiętać, tak już w ogóle mówiąc o rzeczach materialnych, że po pierwsze, wszystko należy do Boga, co jest na ziemi. Jeśli komuś do głowy by przychodziło, że on jest właścicielem tego samochodu, tego domu, tego komputera i tak dalej, to tylko pozór zewnętrzny, dlatego że Słowo Boże mówi, pańska jest ziemia i to, co nią napełnia. Świat i ci, którzy na nim mieszkają, Psalm 24, werset 1. Czyli wszystko, świat, wszystko, co w nim, na nim jest, wszystko jest własnością Pana, więc jeśli ja coś mam, nawet jeśli mam akt notarialny, dowód własności czy coś, to jest tylko taka trochę zabawa, nie? Tak się bawimy, jak dzieci się bawią, monopol, czy tam jak, że ten hotel sprzedaje temu, tego, i te i chłopy, biznesmeni w Polsce też sobie się bawią taki monopol. Tu sprzedaje, tam sprzedaje, ale Bóg na to patrzy i się tak dobrodusznie uśmiecha. Bo ludzie sobie przekazują złota, kupują i tak dalej, a Bóg na to patrzy. Bawcie się, dzieci, bawcie. Bawcie się, ludziska. Bo to wszystko jest własnością Bożą. I gdy my mamy tę świadomość, to nabieramy zdrowego dystansu do tego. W grze monopol, jak ktoś tam za dużo, co to człowiek sobie żyły otwiera? Załamuje się, że tamten dwa hotele ma, a ja nie mam żadnego, czy tam coś. Ludzie, niech se ma. Nabieramy dystansu, jak patrzymy z Bożym wzrokiem na te rzeczy. Trzeba też pamiętać, że w świetle Słowa Bożego nie ma większej wartości jak życie drugiego człowieka, jak drugi człowiek. Nie można nigdy porównywać człowieka z rzeczami materialnymi. Co człowiek da w zamian za duszę swoją? Co by pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszę szkodę poniósł, mówił Pan Jezus. Nie ma takiej wartości, którą można by zamienić, zastąpić. No po prostu, jeżeli tak rozumiemy, to nabieramy dystansu. Poza tym też jeszcze stara prawda, że nie wszystko można kupić za pieniądze. Jak to ktoś kiedyś mówił fajnie, możesz kupić łóżko, ale nie kupisz snu. Możesz kupić lekarstwo, ale nie kupisz zdrowia. Możesz kupić dom, ale nie kupisz ogniska domowego. I tak dalej. Bo są wartości, które są nie, za mamonę nie kupisz. Więc nie chodzi mi o to dzisiaj też, myślę, że w kazaniu na górze nie chodziło o to, żeby nas przekonywać mocno, żeby nie służyć mamonie, tylko służyć Bogu. Tylko myśl jest tutaj taka, że nie można służyć i temu naraz, jednocześnie. Że trzeba się zdecydować. Jest taka fajna pieśń. Dwóch mistrzom służyć nie możesz. Jeden z nich kłamcą jest. Pewnego dnia musisz wybrać i zdecydować się. Piękna pieśń. Kiedyś się może jej nauczymy i będziemy ją śpiewać, żeby sobie przypominać. Bo tam jest takie zawołanie. Zdecyduj, komu chcesz służyć. Pan Jezus nas wzywa, żebyśmy Jemu służyli. I żebyśmy też tu rozumieli, że służenie mamonie to nie czczenie jakiegoś szczególnego bożka pogańskiego, a raczej sposób myślenia, postępowania w życiu, w kwestii spraw materialnych, to na to wskazują następne słowa Pana Jezusa, które mamy tu zapisane w 25 wersecie i niżej. Że gdy Jezus powiedział, nie możecie Bogu służyć i mamonie, dlatego powiadam wam, nie troszczcie się o życie swoje, co będziecie jedli albo co będziecie pili, a nie o ciało swoje, czym się przeodziewać będziecie. Czyż życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie? Spójrzcie na ptaki niebieskie, że nie sieją, ani żną, ani zbierają do gumien, a Ojciec wasz niebieski żywi je. Czyż wy nie jesteście daleko zacniejsi niż one? A któż z was, troszcząc się, może dodać do swego wzrostu jeden łokieć? A co do odzienia, czemu się troszczycie? Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną. Nie pracują, ani przędą. A powiadam wam, nawet Salomon w całej chwale swojej nie był tak przyodziany, jak jedna z nich. Jeśli więc Bóg tak przyodziewa trawę polną, która dziś jest, a jutro będzie w piec wrzucona, czyż nie o wiele więcej was, o małowierni? Nie troszcie się więc i nie mówcie, co będziemy jeść, albo co będziemy pić, albo czym się będziemy przyodziewać. Bo tego wszystkiego poganie szukają. Albowiem Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Nie troszczcie się więc o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy będzie miał własne troski. Dosyć ma dzień swego utrapienia. Dłuższy tekst, ale się przyjrzymy mu troszeczkę, przechodząc przez kolejne wersety, przyglądając się, jak zostały one oddane w grecko-polskim Nowym Testamencie. Najpierw werset 25. Dlatego mówię wam, nie martwcie się życiem waszym, co zjedlibyście lub co pilibyście, ani ciałem waszym, co wdzialibyście na siebie. Czyż nie życie więcej jest od pokarmu i ciało od odzienia? To jest poważna refleksja. Życie to coś więcej niż pokarm, który to życie podtrzymuje. Ciało to coś więcej niż odzienie, które to ciało przykrywa. My się koncentrujemy często na czymś, co jest tylko dodatkiem, czymś, co zawsze się pojawi w takiej czy innej formie, ponieważ ten obraz, jakiego Pan Jezus tutaj udziela, kreśli, pokazuje, że stosownie do potrzeb ciała, stosownie do potrzeb podtrzymania życia, Bóg jest w stanie wszystko dać człowiekowi, co jest potrzebne. I daje. Jedzenie i picie, ubranie, mieszkanie to są takie typowe bodźce, którymi się kierują ludzie tego świata, ludzie niewierzący. To są te siły napędowe ludzkiego życia. Poganie tego szukają, mówi Pan Jezus. Oni tylko tym się kierują. Co będziemy jeść, co będziemy pić, czymś, co się będziemy przyodziewać. To jest ten motor aktywności, działania. Człowiek, który nie zna Boga, tak naprawdę tym się przede wszystkim kieruje i to jest dla niego najważniejsze. Pan Jezus mówi, przypatrzcie się ptakom nieba, że nie sieją, ani żną, ani zbierają do składów i Ojciec wasz niebieski karmi je. Czyż nie wy więcej przewyższacie je? Z całą pewnością wy znaczycie coś więcej niż ptaki, niż rośliny. Jest zasadnicza różnica. Na czym ona polega? No, człowiekowi zostało przez Stwórcę, to chciałbym podkreślić, przypisane to, że ma myśleć, że ma miłować i że ma pracować. Czego na przykład lilii polnej nie zostało przez Stwórcę przypisane, że ma myśleć, że rośnie ta lilia sobie i myśli, w którą stronę liście skierować i tak dalej, co tu by zrobić, jak miłować te chwasty, które wokoło wyrastają, czy coś tam. Nie, roślina se rośnie i to wszystko, nie? Piękna wyrasta, bo Bóg się o nią troszczy. Trawa sobie rośnie, dzisiaj jest, jutro będzie spalona. Rośnie, Bóg się troszczy o nią. Ale człowiek jest kimś innym. Pan Jezus mówi, wy jesteście więcej warci niż te ptaki, niż te rośliny. I różnica polega właśnie między innymi i na tym, że człowiek nie powinien podchodzić do życia tak jak lilia czy ptak niebieski. Bo nawet się mówi o niektórych ludziach, że to takie ptaki niebieskie. Nie? Co to przez to chcemy powiedzieć? Że wałkonie. Że nie chce im się pracować. Że bąki zbijają. Ja teraz na wysepce mam co chwilę z takimi do czynienia. Przyfruwają. Coś by podziubali se i odfruwają. Jak robotę im proponujesz? Jakoś zawsze nie po drodze do roboty. Dlatego Słowo Boże mówi, kto nie chce pracować, niechaj nie je. Jeżeli by, no przecież takie coś nie jest powiedziane do ptaka niebieskiego. Ej, ptaku jeden, jak nie chcesz popracować, to nie możesz dziubać. Nie, no ptak ma, jest ptak. Leci, co znajdzie, to sobie podziubie, nie? I sobie poje. I jakoś nie ginie. Ma, jeżeli ma nie zginąć oczywiście. Żebyśmy to rozumieli. Człowiek dostał odpowiedzialność za życie, za świat, za otoczenie, nawet za tę przyrodę dostał odpowiedzialność. A gdy zgrzeszył, mu od razu powiedział, będziesz pracował w pocie czoła. To jest przypisane do człowieka, że ma pracować. Więc ten tekst to nie jest po to dany, żeby taki osiłek siedział sobie i mówił: Pan Jezus powiedział, patrzcie na ptaki, na lilie, nie sieją, nie przędą, a sobie żyją. Panie Jezu, Ty powiedziałeś w swoim słowie, to ja taką lilią chcę być Twoją, czy takim tym, że ja też bym chciał, żebyś mnie pożywił, pokarmił, pójdę na miasto, coś tam znajdę. Ten tekst nie jest dla takich ludzi. Ten tekst jest po to, żeby ochronić nas przed chorobliwą, zbytnią troską. Żebyśmy się nie zamartwiali o nasz byt. Żebyśmy się nie troszczyli zbytnio, ale to nie znaczy, żebyśmy przestali pracować. Przestali się martwić w tym sensie, że nie trzeba pracować, a Bóg się zatroszczy o swoje dziecko. Alleluja! Nie będzie żadnego alleluja, jeżeli człowiek nie chce pracować. To jest wielka myśl. Żeby się nie martwić. I właśnie tu patrzcie dalej. Kto zaś z was martwiąc się, to słowo martwiąc się, ta chorobliwa troska, to zadręczanie się, kto może przez taką postawę, że on taki zmartwiony i tak dalej, może dołożyć do wzrostu jego łokieć jeden? I on odzienie. Dlaczego martwicie się? Nauczcie się od lilii pola, jak wzrastają. Nie trudzą się ani przędą, mówię zaś wiem, ani Salomon w całej chwale jego odział się jak jedna z tych. Jeśli zaś trawę pola dzisiaj będącą i jutro w piec rzucaną Bóg tak przyodziewa, niewiele więcej was, małej wiary? Oczywiście tylko, że jako ludzie my jesteśmy, nam jest przypisane to, że my pracujemy, że my staramy się zapracować na swoje utrzymanie, na swoje życie. To na tym polega różnica. Jak lilii jest przypisane, że ma tylko rosnąć i może kwiatek przekrzywić w tą czy w tę stronę, jak ptaszkowi jest przypisane, że ma pofruwać sobie, pofruwać i tak dalej, tak człowiekowi jest przypisane, że ma wstać rano, umyć się, ochędożyć i pójść do roboty. Taki czy siaki. To jest przypisane nam z urodzenia, ze stworzenia, z przeznaczenia na tej ziemi. No nie? Człowiek to jest, człowiek równa się praca. Ja nie jestem jakimś czcicielem pracy, żebyśmy rozumieli się, nie? Tylko żebyśmy położyli kres takiemu myśleniu, że ten tekst jest dla niebieskich ptaków oparciem na lekkoduszność, na lenistwo i na coś jeszcze. Tu chodzi o to, żeby się nie martwić, żeby się nie martwić. Nie więc martwcie się, mówiąc, co jedlibyśmy, lub co pilibyśmy, lub czym odzialibyśmy się. Wszystkiego bowiem tego narody poszukują. Wie bowiem Ojciec wasz niebieski, że potrzebujecie tych wszystkich. Szukajcie zaś najpierw Królestwa Boga i sprawiedliwości Jego, a to wszystko dołożone wam będzie. I tutaj jest myśl taka, że jeśli decydujemy się, że będziemy służyć Bogu, a nie mamonie, bo nie można służyć Bogu i mamonie jednocześnie, czyli że jeżeli będziemy szukali najpierw Królestwa Bożego, to co mówi Bóg, to czego od nas Bóg oczekuje, to czynimy priorytetem w naszym życiu, to mamy pewność, mamy obiecane, że to i inne będzie nam dołożone. I jest dołożone. Jako dodatek, jako coś, co jest wyrazem błogosławieństwa Bożego w naszym życiu. Już kończymy. Nie więc martwcie się na jutro, bowiem jutro martwić się będzie o siebie. Wystarczające dniowi zło jego. W każdym dniu jest tam trochę tego złego, tego obowiązku, tego ciężaru, tych przeciwności, rozczarowania i tak dalej, tej walki. No, każdego dnia jest tam trochę, nie? I Pan Jezus mówi: ej, uczniowie moi, szukajcie Królestwa Bożego, zaufajcie mi I nie nakładajcie sobie dzisiaj spraw na głowę, co będzie jutro, co będzie pojutrze, a co będzie, jak ja się zestarzeję, a co będzie, co tam zrobią z tymi OFE, czy jak tam, co będzie, jak mi się rozchoruje, a co będzie, jak mąż mnie zostawi, co będzie, jak żona mnie zostawi, co będzie, jak dzieci odejdą, co będzie. Będzie, jak będzie. Każdy dzień ma tego swego złego dosyć. Więc wystarczy, żebyśmy się skupili na dzisiaj. A jeśli weźmiemy dzisiaj, no to już tak strasznie nie wygląda. Już jest godzina 19 zaraz. Już wiele dzisiaj problemów już nie będzie. Jeżeli podejdziemy do tego z takim zaufaniem, będąc w miejscu, w którym Bóg nas umieścił, chce nas widzieć, myśląc tak, jak Pan Jezus nas tu poucza, nie martwiąc się, ale szukając spraw Królestwa Bożego, wykonując swoje obowiązki, Ojciec wszystko wie i da nam, co jest nam potrzeba. Czy te słowa Pana Jezusa wzbudzają w nas zaufanie? Czy wnoszą pokój do naszego serca? Chociaż je znamy, przecież nieraz je czytaliśmy, nieraz o tym myśleliśmy. Za każdym razem, kiedy ja te słowa czytam, to się znowu uspokajam. Nawet spokojny się uspokaja. Tak jest dobrze usłyszeć te słowa Pana i tę radę na co dzień, że tak naprawdę to tylko odpowiadamy za dzisiaj. Za jutro już nie. Jak przyjdzie jutro, to jutro będzie miało swoje. To w różnych kwestiach to trzeba podchodzić. Że to, co do nas należy, to dzisiaj. Więc co dzisiaj możemy jeszcze zrobić? Podziękować Panu Jezusowi, że żyje, że nam objawił się, że pokazał nam drogę, że nawet w tych słowach nas zapewnia, że jeśli nie będziemy kombinować i nie będziemy próbować dwóm Panom służyć, tylko będziemy jasno służyć Jemu, a to najważniejsze, żeby On to wiedział. No nieważne, co inni ludzie o nas pomyślą, ważne jak ten, który bada serca i on wie dokładnie, co jest pod każdą czapką. On dokładnie wie, jakie myśli w nas są, jakie nastawienie, żeby On to widział, że my jesteśmy Jego. Zna Pan tych, którzy są Jego, jest powiedziane. Jak On to wie, jak On wie, że jesteśmy Jego sługami, Jego czcicielami, to się w ogóle o nic nie musimy martwić. To jest ta tajemnica. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego, Jego sprawiedliwości. Powstańmy, bracia i siostry. I w takiej świadomości, jaką buduje w nas to słowo Pana Jezusa, które rozważyliśmy, spędźmy chwilę czasu w modlitwie.